Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólcie, że drugą konferencję drugiego dnia naszego pielgrzymowania ku Jasnej Górze rozpocznę od wspomnienia, o którym mówił pewien biskup, który organizował pielgrzymkę do Lourdes dla ludzi niepełnosprawnych. Pielgrzymka miała trwać kilka dni, chętnych było bardzo dużo, szybko miejsca się zapełniły, tym bardziej, że każdy niepełnosprawny musiał mieć dwoje opiekunów. Najczęściej byli to rodzice albo rodzeństwo lub bardzo zaufani opiekunowie. I pewnego dnia, kiedy miał już biskup komplet na tę pielgrzymkę ośmiodniową, przyszli rodzice młodego człowieka, który miał uszkodzony kręgosłup, siedział od kilku miesięcy na wózku. Nie było po ludzku, ze względów medycznych, szans, żeby kiedykolwiek jeszcze stanął na nogi. Zaczęli prosić biskupa, żeby jeszcze dookoptował go do tych pielgrzymów, bo bardzo mu zależy i rodzicom, żeby mógł pojechać na tę pielgrzymkę. Opowiedzieli, że syn ich miał wypadek samochodowy, uszkodził rdzeń kręgosłupa, nie było szans na powrót do pełnej sprawności i siedzi na wózku, a jest tak zdesperowany, żeby wrócić do zdrowia. Czytał wiele książek o cudownych uzdrowieniach w Lourdes, wiele naczytał się w internecie i żyje wielką nadzieją, że kiedyś stanie na nogi, że w jego życiu dokona się cud. Bardzo księdza biskupa prosimy, nalegali rodzice. Biskup rozłożył ręce i mówi: proszę państwa, mam komplet w autokarze, no nie mogę kogoś wyłączyć z pielgrzymki, a dołączyć syna bez uzasadnienia, chyba że ktoś dobrowolnie zrezygnuje. No rozumiemy księdza biskupa, będziemy czekać na wiadomość. I rzeczywiście, z jakichś powodów ktoś zrezygnował i było miejsce dla tego młodego chłopaka plus jego rodziców. Pielgrzymka trwała 8 dni. Biskup wspomina, że obserwował tego młodego człowieka i widział, jak on jest nakręcony, że on tam dozna cudownego uzdrowienia. Kiedy pielgrzymka się skończyła, wszyscy wrócili do domu. Za miesiąc czy za dwa było spotkanie pielgrzymkowe. Tak jak to się robi również i po pierwszych pielgrzymkach. I biskup dalej wspomina, że unikał wzroku tego młodego człowieka, ponieważ czuł, że może od niego usłyszeć parę przykrych słów. Że może mu powiedzieć: no i co? Gdzie te cuda? Gdzie tam wspaniałości, które miały być? Tylko mamicie ludzi i po co to wszystko? Spodziewałem się takich słów od niego, bo sprawiał wrażenie takiego zbuntowanego. Ale ten młody człowiek ściągnął mnie wzrokiem, zakręcił kółkami od wózka, na którym siedział, podjechał do mnie, złapał mnie za rękę, ucałował w pierścień i mówi: jeszcze raz księdzu biskupowi chciałem podziękować za tę pielgrzymkę. Jeszcze raz dziękuję, bo nie liczyłem, że doznam tam takiego uzdrowienia. I biskup nadal wspomina: myślałem, że on kpi sobie. Nie bardzo mogłem go rozgryźć. Mówię do niego: no ale siedzisz na wózku, bracie, tak jak siedziałeś. A nie, to, że ja będę siedział na wózku, to ja już prawie sobie to w głowie i w sercu ułożyłem. Ale że ja doznam cudu nawrócenia, nie wierzyłem. Otóż widzi ksiądz biskup, nie zna ksiądz biskup mojej historii, krótkiego mojego życia. Ja mam 29 lat. Od 16 roku życia, czyli 13 lat, grałem w kapeli rockowej. Ja w zasadzie od 16 roku życia byłem poza domem, wpadałem tylko na noclegi, bo bez fałszywej skromności przyznam, jestem zdolnym muzykiem, tak przynajmniej mi mówią, i dlatego mnie włączyli do kapeli rockowej. Ja w zasadzie swoją przygodę z Panem Bogiem zakończyłem na pierwszej komunii świętej. Rodzice tam jeszcze siłą rozpędu napominali mnie, ale w zasadzie potem już widząc, że jestem zbuntowany, odpuścili. Ja całe te 13 lat swojego młodzieńczego i dorosłego życia znałem tylko z perspektywy sceny estradowej, gdzie występowaliśmy wielokrotnie z kolegami na koncertach. Co się dzieje przed koncertami i po koncertach, nie będę księdzu biskupowi mówił, nic dobrego, zapewniam. Uśmiechnął się tylko. Pan Bóg mi nie był do niczego potrzebny. Byłem na fali, wszystko szło. do momentu wypadku, który miałem i od czasu, kiedy siedzę na wózku, wszystko zostało przewartościowane. Miałem dużo czasu na rozważania. Bunt, żal, a nawet wtedy przypomniałem sobie o Panu Bogu. Gdzie Ty, Boże, byłeś? Gdzie Ty, Boże, byłeś, kiedy waliliśmy tym samochodem w drzewo? Kiedy został mój kręgosłup, a dokładnie rdzeń, uszkodzony? Nie wierzyłem, że ja kiedyś się nawrócę na poważnie. Ja nie znałem, księże biskupie, takiego świata, jaki zobaczyłem w Lourdes. Setki ludzi leżących jak roślinki na łóżkach, setki, a może tysiące wolontariuszy z całego świata, opiekujących się chorymi, poświęcający swoje urlopy i wakacje. Ja nie znałem takiego świata, żeby kilkanaście tysięcy ludzi z różnych stron świata szło w procesji za Panem Jezusem Eucharystycznym i śpiewało różaniec w różnych językach. Ja nie znałem takiego świata. Ja poznałem inny świat. Ja zobaczyłem tam świat Pana Boga, który był moim obcym światem. Otóż, moi drodzy, pielgrzymka to jest takie właśnie odkrywanie świata Bożego. Takie bardzo popularne stwierdzenie, rekolekcje. Ale to jest przede wszystkim taki czas światła Bożego. W świetle, jak dobrze wiemy, zawsze lepiej widać. Sztuczne światło może zniekształcić, a tu jest naturalne światło, prawda, Boża prawda. I w tym świetle lepiej widzimy swoje życie, jeśli uczciwie wobec Pana Boga staniemy. Jeśli uczciwie przyznamy się do swoich słabości, do swoich tęsknot, do swoich marzeń. Ja wiem, że formuła tej pielgrzymki jest taka specyficzna bardzo, ale chciałbym nawiązać do pewnego doświadczenia chyba sprzed 20 paru laty, kiedy jeszcze jako młody ksiądz chodziłem w pielgrzymce. Dostałem pierwszego dnia od młodej niewiasty list, kiedy wychodziliśmy z Warszawy. I ona tylko zdążyła mi powiedzieć, niech ksiądz przeczyta sobie koniecznie ten list najpierw sam, a potem koniecznie, błagam, dzisiaj, pierwszego dnia niech ksiądz przeczyta, nie jutro, nie pojutrze, ale dzisiaj. Obiecałem, przeczytam, nie był taki bardzo długi, ale ważne, żeby ksiądz przeczytał pierwszego dnia ten list. Ja sobie rzuciłem okiem na to i rzeczywiście ten list warto było przeczytać. Ja nie mam go teraz przy sobie, ale pozwólcie, że z pamięci spróbuję odtworzyć treść tego listu. Pisze ta młoda dziewczyna, że rok wcześniej po raz pierwszy w życiu wybrała się na pielgrzymkę. Bardzo liczyła na zbliżenie się do Pana Boga, bo wiele o pielgrzymce dobrego słyszała. Koledzy, koleżanki opowiadali, jak jest fantastycznie i pod względem duchowym, religijnym, ale także pod względem takich przyjaźni, które zadzierzgują się na pielgrzymce. Atmosfera, klimat, ale przede wszystkim wielka przygoda z Panem Bogiem. Pytałam, jak tam ze spowiedzią na pielgrzymce. No więc mi mówili, że spowiedź odbywa się w czasie marszu ku Jasnej Górze, w czasie drogi. Księża idą na końcu grupy i spowiadają. Postanowiłam sobie, że odbędę taką szczególną spowiedź na pielgrzymce. Szłam pierwszego dnia, jeszcze nikogo nie znałam, nie znałam księży, Warszawa, szum, samochody, no duży ruch. Następny odcinek już drugi, trzeci, poza Warszawą, łatwiej, ale wszystko to dla mnie takie nowe. I tak minął dzień pierwszy pielgrzymki, nawet się nie spostrzegłam. No, postanowiłam, drugiego dnia się wyspowiadam. Akurat był jakiś taki odcinek, że księża byli zajęci, poranne pacierze, potem konferencja, potem ja się zagadałam. Jeszcze się w zasadzie tak uznałam, że niezbyt dobrze przygotowałam. No to jutro. Trzeciego dnia źle się czułam, coś mnie zemdliło, ból nóg, kryzys taki trzeciego dnia. Odłożyłam spowiedź na czwarty dzień. Piątego dnia już trochę poznałam księży, ten mi nie pasował, ten, u którego chciałam się wyspowiadać, miał konferencję czy różaniec prowadził. I tak się tutaj zamieszało, kolejny dzień minął. I tak mi ciągle coś przeszkadzało i mijał piąty dzień, szósty, siódmy, ósmy. I dziewiątego dnia, kiedy byliśmy już tuż Jasnej Góry, ja po prostu nie mogłam się przełamać i nie wiem, co się ze mną działo. Ja po prostu nie przełamałam się do spowiedzi i wchodziłam do kaplicy jasnogórskiej i ryczałam jak dzieciak, że cały ten wysiłek zmarnowałam przez to, że nie wyspowiadałam się i tak jakby szłam fizycznie, ale byłam zupełnie obok duchowo. I piszę to do was, drodzy pielgrzymi, ku przestrodze, nie odkładajcie tego, co jest ważne tu i teraz, dziś, natychmiast. Swojego nawrócenia, swojego oczyszczenia, swojego uporządkowania relacji z Panem Bogiem. Bardzo wzruszający list i rzeczywiście po tym liście kolejeczka do księży się zaczęła ustawiać. Mówię o tym dlatego, że jeśli tak na poważnie chcecie pielgrzymować, szczególnie zwracam się do pątników duchowych, to jeśli ktoś dawno nie był u spowiedzi, a ma szansę, a ma możliwość przyjmowania w tych dniach pielgrzymkowych komunię świętą, to bardzo do tego zachęcam, żeby to nie było tylko takie spotkanie towarzyskie, bo nawet i na pielgrzymkach, gdy chodziłem, to motywacje były różne. Były głębokie, bardzo duchowe, religijne, ale były też tylko towarzystkie. I niektóre motywacje z towarzyskich przechodziły naprawdę w bardzo poważne nawrócenie. Tak samo może być i w tych dniach, kiedy będziecie towarzyszyć duchowo pielgrzymom, a w zasadzie uczestniczyć duchowo w pielgrzymce. Pozwólcie, że wspomnę jeszcze taką swoją rozmowę w związku z tematem dzisiejszej konferencji ze znanym satyrykiem. No, kiedyś u szczytu sławy, 20 lat temu, 15, Marcin Daniec. Jest bardzo człowiekiem wierzącym, mam przyjemność go dobrze znać. Kiedyś długo siedzieliśmy przy stole u znajomych na obiedzie i pan Marcin opowiadał mi, że o swoim warsztacie pracy i mówi taką rzecz. Proszę księdza, kiedy wychodzę na scenę, po paru minutach już wiem, czy koncert będzie udany, czy nie. To się wyczuwa. Jeśli publiczność dobrze współpracuje ze mną i chce się bawić, to mnie to podkręca i stać mnie na wiele, takiego ducha dostaję, jak to młodzież mówi, takiego powera, często i chętnie wtedy bisuję i koncert jest bardzo udany. Ale miewam czasem taką publiczność, jak to mówimy, nabzdyczoną, z założonymi rękoma jakby, a miny mają takie, jakby chcieli mi powiedzieć, zapłaciłem, to baw mnie. Otóż, moi drodzy, to jest ważna rzecz. Nie da się tak podejść do spraw wiary, do spraw Pana Boga, to proszę mnie przekonywać. Usiąść z założonymi rękoma i proszę opowiadać mi o Bogu i proszę mnie przekonywać. Wtedy, jak ktoś nie współpracuje z łaską Bożą, to żeby tu największy mędrzec głosił tę konferencję, to nic nie wskóra. Jak człowiek jest taki zaimpregnowany sercem swoim, umysł jest bardzo pomocny, ale jak mówi Ewangelia, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do zbawienia. Sercem przyjęta wiara prowadzi do zbawienia. Bo dzisiaj, moi drodzy, często ludzie traktują Pana Boga trochę tak jak stół szwedzki. Chyba każdy z nas korzystał kiedyś ze stołu szwedzkiego. Do stołu szwedzkiego podchodzi się i bierze sobie każdy do spożycia to, na co ma ochotę. Tutaj kanapeczka, tu soczek, tu koreczki jakieś, tu śledzik, tutaj owoce, tu sałatka. I dzisiaj czasami tak ludzie właśnie podchodzą do Pana Boga, wybierając sobie to, co jest im potrzebne. Tutaj pierwsza komunia dla dziecka, wcześniej chrzest, no to takie ważne. Ale już z bierzmowaniem, to dobrze wiemy, jakie są problemy młodzieży dorastającej, już tak rodzice się nie troszczą. No, potrzebny ślub ładny dla córki, żeby tam dużo tych ozdób było i tak dalej, i tak dalej. Taka postawa roszczeniowa, taka właśnie, biorę sobie to, co mi pasuje. A tu księża o jakimś wysiłku, o jakiejś pracy nad sobą, o jakiejś modlitwie, o czym będę mówił w innej konferencji. No, jakieś wymagania, po co to stresować ludzi. Próba takiego ustawienia Pana Boga i Kościoła w takim sobie kąciku służebnym, co człowiekowi jest potrzebne. Kiedyś, gdy wychowywałem się na warszawskiej Pradze, tak na marginesie dodam, że jestem proboszczem w katedrze w parafii, która jest moją rodzinną parafią. Powróciłem po 32 latach do swojej rodzinnej parafii, kiedy biskup mnie przenosił z Otwocka do Warszawy, do katedry. Tłumaczyłem, że to jest moja rodzinna parafia. Jeszcze żyją sąsiadki, które wszystkie pewnie moje grzechy z dzieciństwa znają. No, mam nadzieję, że ksiądz się poprawił od tamtych czasów. I tam na tej warszawskiej Pradze, gdzie się wychowywałem, stoi, jak wiemy, Stadion Narodowy. A zanim ten stadion powstał, był wcześniej Stadion Dziesięciolecia. I tam na tym stadionie w latach 50., 60., 70. były nie tylko mecze piłkarskie, zawody lekkoatletyczne, ale przejeżdżał tamtędy kolarski wyścig pokoju. Wyścig, który już nie istnieje dzisiaj. Jest Tour de Pologne, ale wtedy ten wyścig pokoju, to emocjonowała się tym wyścigiem cała Polska. To po prostu co pół godziny komunikat w radiu, w telewizji. Cała Polska tym żyła. Wspominam to jako pewnego rodzaju fenomen, że na tym stadionie potrafiło zgromadzić się 100 tysięcy ludzi, żeby przeżyć zaledwie kilkanaście sekund emocji. Wątpię, żeby dzisiaj udało się zebrać 100 tysięcy ludzi, żeby przeżyć kilkanaście sekund emocji. Oczywiście 2-3 godziny wcześniej, kiedy już stadion się wypełnił, były różne pokazy, atrakcje, występy, ale wszyscy czekali na kolarzy. I pewnego razu, jako mały dzieciak, ile ja mogłem mieć, 9 lat, 8, na przełomie lat 60., 70., wciśnięty w ten wielotysięczny tłum, czekam tak samo na kolarzy. No i obserwuję, że dwie ławeczki poniżej siedziało czterech kolegów w średnim wieku, którym udało się wnieść na stadion zawinięty w gazetę tak zwany napój rozweselający. Gdyby słuchacze nie wiedzieli, co to za napój, to zapytajcie tam już dorosłych mężczyzn, to oni wytłumaczą. I oni się tak rozweselali, pijąc za zwycięstwo polskiego kolarza, że kiedy kolarze już wpadli na bieżnię, oni nie byli już w stanie podnieść się, mieli mocno zamglone oczy i takim płynnym głosem pytali, który był Polak. Polak chyba był wtedy drugi, ale w tej chwili nie jest to najważniejsze. Wspominam tę historyjkę, taką pewien obrazek po latach. Oni czekali bardzo długo, kilka godzin ze wszystkimi kibicami. Czekali, czekali i przeoczyli to, co najważniejsze. Otóż, moi drodzy, jak wspomniałem w poprzedniej konferencji wczoraj, mamy jedno jedyne życie. Albo je wygrywamy, albo przegrywamy. Będę ciągle do tego wątku wracał. Jesteśmy zagonieni. Mamy różne sprawy. Jesteśmy tak podkręcani różnymi wymaganiami, jakimiś ambicjami, praca, studia, jakieś kursy, żeby nie przeoczyć tego, co jest ważne. A pokusa przeoczenia jest ogromna. Takiego ślizgania się po życiu i ślizgania się po takim życiu duchowym. Nie wchodząc w głębie, no to Pan Bóg zamiast treścią będzie jakimś dodatkiem. No właśnie będzie potem z biegiem czasu traktowany trochę właśnie jak stół szwedzki. Kiedyś przyszła taka młoda para do mnie do kancelarii jeszcze w Otwocku w sprawie ślubu. Okazało się, że mężczyzna, ten młody człowiek, nie ma bierzmowania. Tak troszeczkę wyczułem po paru zdaniach, że niezbyt życzliwie jest nastawiony. Ta jego narzeczona była bardzo taka serdeczna, ale on taki mocno zdystansowany. Narzeczona za niego mówi, no mój narzeczony nie ma bierzmowania, więc ja powiedziałem, że robię to w ten sposób. Przygotowanie do bierzmowania wygląda, że uczestniczycie w kursie przedmałżeńskim, tych konferencjach, które ja prowadzę, a prowadzę te katechezy w taki sposób, żeby również przygotować do bierzmowania. On mówi takim trochę właśnie nabzdyczonym głosem, przepraszam, proszę księdza, czy to takie konieczne? Ja nie mam na to czasu. Ja mówię, no wiesz, bracie, mówię, konferencje przedślubne są wymogiem kanonicznym, są konieczne, ale żebyś dwa razy na różne zajęcia nie chodził, to ja po prostu ci to zaliczę i wyślę cię do katedry, bo wtedy jeszcze byłem w Otwocku, i tam przyjmiesz bierzmowanie. Proszę księdza, nie dałoby się tego jakoś eksternistycznie załatwić? Ja mówię, słuchaj, no nie dałoby się, tutaj trzeba nadrobić pewne braki, które masz, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym i chcesz przyjąć ten sakrament bierzmowania przed ślubem. Spojrzał na mnie, nic nie wskuram, żeby odpuścić sobie to. Ja mówię, no nie, no te wymagania są dla twojego dobra. I za chwilę mi mówi takim stanowczym tonem: proszę księdza, ja wiem, że mogą być śluby w kościele osoby wierzącej z niewierzącą. To moja narzeczona wystąpi jako katoliczka, wierząca, a ja jako ateista, jako niewierzący. Ręce mi opadły wtedy. Popatrzcie, moi drodzy, dwie minuty wcześniej, może nawet minutę wcześniej, rozmawialiśmy o bierzmowaniu, o sakramentach i tak dalej. A tutaj za kilkadziesiąt sekund słyszę: to ja jako ateista. To jest bardzo charakterystyczna postawa. Taka roszczeniowa, coś mi jest potrzebne. I wydaje się, że ktoś jest bardzo blisko Pana Boga, a okazuje się, że jest bardzo, bardzo daleko. I dlatego stąd się biorą takie różne problemy, które my, księża, przeżywamy, trudne rozmowy w kancelariach, kiedy ludzie skupiają się właśnie tylko na tej zewnętrznej oprawie, gubią gdzieś istotę. Najlepiej widać to na ślubach, kiedy różne prośby, dziwaczne czasami. Wyobrażacie sobie, że kiedyś przyszła matka do proboszcza, matka panny młodej, prosiła, żeby proboszcz wpłynął na kościelnego, żeby dywan ułożył na ślubie jej córki włosiem w kierunku ołtarza. Pyta proboszcz: czemu? Proszę księdza, bo moja córka będzie miała taki długi welon i jak będzie szła przez kościół, żeby się nie zadzierał. Proboszcz spojrzał na nią i pyta: a z powrotem? A z powrotem, aj, rzeczywiście, nie pomyślałam. A to może w czasie kazania kościelny by przekręcił dywan w drugą stronę. Takie problemy ludzie mają. Nie pyta o liturgię, o czytania, tylko jakieś takie śmieszne pomysły. No, skrajną sytuacją to już była historia, którą wielokrotnie opowiadałem, jak córka jednej pani wychodziła za mąż właśnie za niewierzącego i ślub miał być poza mszą świętą, ale matka przyszła i prosiła proboszcza: błagam księdza, żeby ksiądz dał na ślubie mojej córki wino do picia. Ja byłam na takim ślubie i widziałam, jak ksiądz podawał kielich z winem i nowożeńcy pili wino. Pięknie to wyglądało, jeszcze kamerzysta nagrał na zdjęciach. Proboszcz się zorientował, mówi: proszę pani, ale ślub będzie poza mszą świętą, a nie będzie przeistoczenia, wobec tego nie będzie krwi pańskiej. To nie jest picie wina, tylko to jest krew pańska po przeistoczeniu, a w tabernakulum nie przechowuje się krwi pańskiej. Bardzo księdza proszę, no ksiądz się zgodzi, no przecież to nic się nie stanie. Proszę pani, no nie można sobie robić żartów z sakramentów, to jest Eucharystia, a tu nie będzie Eucharystii. Córce udzielimy komunii świętej pod postacią chleba. Bardzo księdza proszę. I ona już się tak zdenerwowała, że w końcu poirytowana nie wytrzymała. Mówi do księdza: ja rozumiem, o co księdzu chodzi. Dobrze, ja kupię to wino, tylko niech ksiądz powie jakie. I wyszła zdenerwowana. Ja już sobie wyobrażam, że poszła do koleżanek w pracy i naopowiadała, jacy ci księża są niewyrozumiali. No w ogóle odrobiny wina żałował raz w życiu córce na ślubie. Ach ci księża. I takie czasami wynikające z absolutnej nieświadomości rzeczy się dzieją i to są często preteksty do tego, żeby obrazić się na Pana Boga, odwrócić się od Kościoła i zerwać z Nim. To jest właśnie takie traktowanie. Z tego musimy bardzo oczyszczać naszą religijność, bo tak jak powiedziałem, w pustkę wchodzi zaraz szatan ze swoimi propozycjami. Różne zabobony, magia. Rozmawiałem z księdzem egzorcystą z naszej diecezji, który wielokrotnie egzorcyzmował ludzi opętanych i pytałem, gdzie tkwi przyczyna tych opętań. On mówi, różne są przyczyny, ale najpowszechniejszą rzeczą to jest właśnie wejście takie niewinne w różne wróżby, zabobony, magię, czyli wypłukanie z serca i umysłu Pana Boga i w to wchodzą właśnie takie praktyki, które są przeciwne Panu Bogu. Wchodzi coś na miejsce samego Boga. I zauważcie, moi drodzy, pierwsze przykazanie z dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest pierwsze. Nie dotyczy tam następnych spraw, bo inne przykazania wynikają z tego pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Otóż, moi drodzy, jak poczytamy dokładnie Stary Testament, to zorientujemy się, że nie kradziesz, nie cudzołóstwo, nie zabójstwo jest najcięższym grzechem, ale najcięższym grzechem potępianym przez Boga jest grzech bałwochwalstwa szeroko rozumianego, czyli stawianie kogoś na miejscu Pana Boga. I dlatego powiedzenie, prawda, która jest powszechnie znana, powtarzana, sam ją wielokrotnie słyszałem na różnych rekolekcjach, na kazaniach i chcę ją przytoczyć i powtórzyć. Drodzy pielgrzymi, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko będzie inne na właściwym miejscu. Ale Bóg musi być na pierwszym miejscu, a nie dodatkiem do życia, nie jakąś atrakcją, nie jakimś fajerwerkiem, nie jakąś tradycją, zwyczajem, tylko osobowy Bóg, mój Ojciec, na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym.
Konferencję nagrano w Radiu Wiktoria.